radiowe rekolekcje adwentowe. Prowadzi ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj przechodzimy do drugiej katechezy adwentowej w naszych rekolekcjach radiowych, biblijnych. Dzisiaj przed nami fragment z Ewangelii według świętego Łukasza z 15 rozdziału, wersety 11-32, przypowieść o miłosiernym Ojcu. Z Ewangelii według świętego Łukasza. Powiedział też Jezus: pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. Będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był umarły, a znów ożył. Zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Kiedy wracał i był blisko domu, słyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go: co to ma znaczyć? Ten mu rzekł: twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone ciele, ponieważ odzyskał go zdrowego. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu. Ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone ciele. Lecz on mu odpowiedział: moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył, zaginął, a odnalazł się. Kochani bracia i siostry, tydzień temu słuchaliśmy przypowieści o zagubionej owcy oraz o zagubionej drachmie. Owca i drachma się odnalazły, co było powodem wielkiej radości pasterza i kobiety. Dziś kontynuujemy 15 rozdział Ewangelii świętego Łukasza. Bezpośrednio po wspomnianych wyżej przypowieściach następuje właśnie ta, którą przed chwilą odczytałem. Przypowieść o miłosiernym Ojcu. Przypowieści tej możemy jednak dać co najmniej trzy różne tytuły. O miłosiernym Ojcu, o Ojcu pełnym zmiłowania lub inaczej mówiąc o Ojcu pełnym postawy przebaczenia lub drugi tytuł o marnotrawnym synu i trzeci o starszym i zazdrosnym bracie. Każdy tytuł daje możliwość innego spojrzenia na tę przypowieść. Jest ona bowiem w wymowie swej przebogata. Przyjrzyjmy się na początku postawie młodszego syna. upomina się on u ojca o swoją część majątku jemu przynależną, jako spadkobiercy i dziedzicowi. Ten syn jest symbolem każdego, kto chce przejąć całkowitą kontrolę nad swym życiem, ale poza Bogiem. Kto wyklucza Boga ze swego życia. Kto żyje na własną rękę, wielokrotnie idąc ku zatraceniu. Ten majątek to życie każdego z nas. To talenty i zdolności, którymi obdarzył nas Pan Bóg. To skarb życia, który nam powierzył, abyśmy byli szczęśliwi. Bóg stworzył nas, dzieląc się z nami właśnie tym skarbem życia, majątkiem istnienia i egzystencji. To najcenniejszy skarb każdego z nas – życie. Ale jak słyszymy z Ewangelii, młodzieniec ten utracił swój majątek, żyjąc rozrzutnie i nieodpowiedzialnie. Żyjąc tak, jak się jemu podobało. Odrzucił dobre rady ojca, o których słyszał w swym rodzinnym domu. Postanowił żyć po swojemu, według własnej logiki, własnej mądrości, która okazała się w czasie głupotą i brakiem myślenia o konsekwencjach swych wyborów. To jest obraz życia każdego z nas, kiedy odrzucamy Boże przykazania, kiedy nie kierujemy się Bożą mądrością, lecz mądrością ludzką, a tak naprawdę egoizmem. To wszystko sprawiło, że zniżył się on do poziomu świń, które uważano w Izraelu za zwierzęta nieczyste, najpodlejsze. Gdy zabrakło pieniędzy wyniesionych z domu, źle wydanych, niezainwestowanych we właściwy sposób, z biedy i głodu, aby tylko przeżyć, młodzieniec ten jadł to, czym karmione były świnie, strąki zbóż. Czytamy, że nawet tego jedzenia nie chciano mu dawać. Czekała go zatem głodówka jako konsekwencja jego wolnych, ale niewłaściwych wyborów. Przez nie właśnie sięgnął dna upodlenia i poniżenia człowieka. Co to dla nas znaczy? Pozwolił, aby grzech panował nad nim. Wydał pieniądze na grzeszne życie i został przez grzech opętany, skrępowany i na końcu zniszczony. Właśnie grzech czyni z człowiekiem to, niszczy go, deprawuje jego godność, zniewala, zabiera prawdziwą wolność daną od Boga. Ten młodszy syn stracił godność również we własnych oczach. Mówił do siebie, jak czytamy, Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z najemników. Na szczęście przypomniał sobie o Ojcu, który jest symbolem Boga Ojca. Czytamy, że pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał, wtedy zastanowił się. Jakże ważne dla nas jest to słowo – zastanowił się. W języku greckim jest tam czasownik, który mówi nam o tym, że ten młodzieniec z powodu biedy zewnętrznej wszedł do swego wnętrza. Zaczął się nad sobą zastanawiać. Zaczął myśleć o sobie na poważnie. Zaczął analizować swoje postępowanie. Zaczął przeglądać swoje decyzje i ich konsekwencje i odkrył przez to, że źle postępował. Odkrył również inną głęboką prawdę, że w domu jego ojca nawet najemnicy żyją na lepszym poziomie niż on, że mają co jeść i gdzie spać, że mają sens życia w pracy, w miłości, w byciu w pięknych relacjach z innymi ludźmi, z ojcem, że tam przy jego ojcu są szczęśliwi, że nic im nie brakuje, że nie chcą stamtąd uciekać czy odchodzić, jak on to uczynił. Odkrył to wszystko, gdy wszedł do swego wnętrza, gdy zaczął myśleć nad sobą, gdy zaczął się nawracać. Ale nawrócenie, drodzy, to nie tylko myślenie o zmianie życia, ale to konkretna postawa, konkretny czyn, konkretne działanie. Czytamy zatem, że wybrał się on więc i poszedł do swojego ojca. Podjął działanie wynikające z poczynionej refleksji, którą przeprowadził sam ze sobą w swoim wnętrzu, w swoim sumieniu. To bardzo ważna informacja dla każdego z nas. To wskazówka dla nas o potrzebie czynienia rachunku sumienia ze swego życia i postępowania. bracie i siostro, udaje ci się robić rachunek sumienia? Otóż do ojca wraca ten syn i przyznaje się do błędu, prosi o przebaczenie, przeprasza za swą nieodpowiedzialność. Czytamy, co mówił: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem Ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się Twoim synem. Wraca skruszony, ale z nadzieją, że zostanie przyjęty, że może ojciec się nad nim zmiłuje i da mu zjeść, czyniąc go swym najemnikiem. I tu przeżywa wielkie zaskoczenie. Otóż ojciec, jak słyszymy, ujrzał jego i wzruszył się głęboko. Wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. Czasownik grecki splanchnizomai w judaizmie helenistycznym oznacza poruszenie uczuciowe, usposobienie gotowe do czynu miłosierdzia. Dosłownie oznacza on poruszenie wnętrzności z powodu czyjegoś nieszczęścia, współczucie sięgające aż do odczuwalnego fizycznie głębokiego poruszenia wewnętrznego. Oznacza on odczuwanie litości, litowanie się, wzruszanie się losem drugiego, oznacza w końcu współczucie. Innym znaczeniem tego określenia jest też postawa życzliwości do drugich. Możemy rozumieć to również jako pewną ideę czynu, czy jako spontaniczne wyjście ku drugiemu. Miłosierdzie rozumiemy również jako uczucie przeciwstawne do gniewu, a zatem wskazuje ono na delikatność, wręcz intymność. Jest postawą litości. Ojciec lituje się na widok syna i wychodzi naprzeciw niego. Wychodzi do niego, wychodzi po niego, po syna. Otóż ten ojciec najprawdopodobniej często wychodził na drogę i od dawna już wyglądał powrotu swego syna. Tęsknił za nim, bo kochał go i nadal kocha. Nie chciał jego nieszczęścia, ale znając jego niedorosłość, pewnie się spodziewał, że niebawem może powrócić ten syn, okaleczony błędami życia, zażenowany swą głupotą i nieodpowiedzialnością. Ale to ojcu nie przeszkadza w ponownym przyjęciu syna. To znaczy dla nas, że Bóg wygląda powrotu do niego każdego z nas, kiedy tylko nam grzech przerwie naszą relację z Ojcem Niebieskim. Bóg, jak ten ojciec, wychodzi naprzeciw nam ze swym miłosierdziem, ze swą litością, z miłością i wzruszony tym, że żyjemy, choć poobijani grzechami, dalej wprowadza syna do domu rodzinnego, do wspólnoty. Dla nas tą wspólnotą jest Kościół. Kiedy idziemy do spowiedzi, do Boga Miłosiernego, powracamy do jedności z Ojcem, z braćmi i siostrami, z naszą kochaną wspólnotą. Jak ważne jest dobre przeżycie sakramentu pokuty i pojednania. To jest właśnie ten nasz moment powrotu do domu Ojca, do naszego kochanego Kościoła, do naszych przyjaciół, choć też nie zawsze idealnych, ale trzymających się razem i wspierających się, pomagających sobie w drodze do świętości, do doskonałości. Rozważając dalej, widzimy, że ojciec, dając szatę, pierścień i sandały, przywraca synowi, to znaczy każdemu z nas, godność dziecka Bożego, godność należną człowiekowi. Spowiedź jest momentem ubierania nas przez Boga w szaty przynależne Jego dziecku. Jesteśmy od momentu chrztu świętego dziedzicami nieba, spadkobiercami wiecznej szczęśliwości. Bóg nam ją daje, dzieląc się z nami z powodu miłości, jaką ma do nas. Ojciec nie smuci się utratą majątku przez syna, ale cieszy się jego bezpiecznym powrotem, dlatego wyprawia ucztę i wszystkich wzywa do radości, do wspólnej zabawy, do wesela. Następuje czas zadowolenia z uratowanego życia jego dziecka. Taką radość przeżywa Bóg, gdy widzi każdego z nas u kratek konfesjonału, gdy widzi, jak wracamy do Niego, jak pozwalamy na nowo przyodziać się w szaty zbawienia, w szaty godności dziecka Bożego. Kiedy odbudujemy w sobie świadomość tego, że Bóg mnie kocha, wzrusza się moją nędzą i przebacza po to, abym i ja, i On, byśmy byli razem byśmy byli szczęśliwymi, byśmy byli w relacji. Zobaczmy zatem, jak wyglądają nasze relacje z bliskimi. Czy nie potrzeba tam w małżeństwie, w rodzinie, w pracy czy w szkole, w sąsiedztwie, wzajemnego przebaczenia i pojednania? Na pewno znajdziemy taką sytuację do przepracowania, do zmiany. Ale zauważmy, że miłość Ojca nie kończy się tylko na przyjmowaniu syna marnotrawnego. Zobaczmy, że Ojciec znowu wychodzi, po raz kolejny, powtórnie, aby wprowadzić na ucztę tego, który wydawał się być wierny, a on robi Ojcu wyrzuty, jakby zdejmuje swą maskę, pokazuje, co siedzi w nim naprawdę, co jest obecne w jego sercu. Mimo iż mieszka pod jednym dachem z Ojcem, sercem, rozumieniem Jego miłości jest od Niego z daleka. To może być obraz również każdego z nas, obrażonego na powrót grzesznika do naszej wspólnoty. Moi drodzy, obyśmy cieszyli się z Ojcem z powrotu zagubionego brata, a nie narzekali na swój los. Ojciec przypomina, że nasza stała relacja z Nim czyni nas dziedzicami nieba, że kiedy jesteśmy z Nim w relacji, możemy być spokojni o naszą wieczną szczęśliwość. Niechaj ten czas Adwentu będzie dla nas czasem przepracowania naszego odniesienia do siebie samego, do bliźniego, do Boga Ojca. Niech będzie czasem wołania: Maranata, Panie Jezu, przyjdź, przemieniaj mnie, uzdrawiaj mnie. Okaż mi swoje miłosierdzie, abym ja, jak Ty, był miłosierny. Amen.
Radiowe rekolekcje adwentowe. Prowadzi ksiądz Piotr Mazurek, moderator dzieła biblijnego diecezji siedleckiej.